Dostępność. Pies przewodnik, część druga. Nim pies przewodnikiem zostanie. Pies przewodnik to jest wsparcie i przyjaciel, terapeuta w jednym. By mógł sprostać tak wielu różnorodnym oczekiwaniom, w przygotowanie włożyć trzeba mnóstwo wysiłku. Na pytanie, jak pies psem przewodnikiem się staje, odpowiada nam wieloletni treser, którego pasją i zawód jest jedno – Jerzy Przywięta z Piły. Jak wspomniałem w naszej poprzedniej rozmowie, nie znam innej specjalności psów, która jest tak mocno zindywidualizowana. Ten sam pies w rękach jednej osoby jest wspaniały, dla drugiej okaże się kompletnie nieprzydatny. Oczekiwania osób niewidomych są skrajnie różne od siebie. Ma więc znaczenie i wybór psa, jego socjalizacja, szkolenie i zżycie się psa z jego nowym opiekunem. Dobór psa do szkolenia. Pierwsza, najważniejsza selekcja to zdrowotna. Średnio od 40 do 60% psów ma problem z dysplazją stawów biodrowych. W mniejszym stopniu kłopotliwe są stawy łokciowe. Baczną uwagę przy wyborze zwracamy także na ogólne zachowanie szczeniaków. Psy muszą być zrównoważone i pozytywny musi być już pierwszy kontakt z nimi. Kupujemy psy kilkumiesięczne, ponieważ muszą być przygotowane i oddane w ciągu roku. Gdy je przekazujemy, mają około 1,5 roku. Uważam, że młodszych psów nie powinno się jeszcze oddawać, bo to jeszcze dzieciuchy psychiczne. Zbyt młode mogą popełniać najwięcej błędów. Pies musi po prostu być na tyle dojrzały i dorosły, by być gotowym do pracy. Jak już wspomniałem, cechy psychiczne są ważniejsze od cech budowy psa, choć eksterier też się liczy. Cechy typu wzrost, proporcje ciała, kształt głowy, długość, osadzenie i sposób noszenia ogona, rodzaj sierści, umaszczenie. Wszak dużo przyjemniej jest, gdy osoba niewidoma idąc z psem słyszy: zobacz, jaki ładny pies. Choć niekiedy uroda psia przysparza także problemów. Wiele osób podziwia psa w sposób fajny, zrównoważony. Powie komplement głośno, by opiekunowi było miło. Niestety są też takie osoby, które gdy widzą, że idzie taki grzeczny słodziak, zagadują go, prowokują, a nawet potrafią pocałować. Mówię o tym, by być przygotowanym i na takie reakcje otoczenia. Nie wszyscy pamiętają, że to psy specjalne. Nie wolno im przeszkadzać, rozpraszać. Bardzo dobre efekty przynosi edukacja dzieci w przedszkolach i młodszych klasach szkoły podstawowej. Kiedy opowiada się dzieciom, że gdy pies się ogląda, zapomina, że prowadzi osobę niewidomą i może ją wprowadzić na przeszkodę, to przynosi świetne rezultaty. Można usłyszeć na ulicy: mamo, mamo, temu psu nie wolno przeszkadzać, bo on pracuje. Wiem, bo ta pani tu tłumaczyła. Gdy ma szorki, to pracuje. Nie można mu przeszkadzać. Główne psy, które są przygotowywane, około 90% to Labrador Retriever i Golden Retriever. Wynika to z długoletniego doświadczenia krajów zachodnich, przygotowujących bardzo wiele psów przewodników rocznie. Przyznam, że nie do wszystkich osób ubiegających się dociera taki fakt, że treser może przygotować psa różnych ras, na przykład Rottweilera. Ważne jest to, że treser poradzi sobie z nim, ale czy dokona tego osoba niewidoma? Ktoś nieposiadający wiedzy o rasie z labradorem poradzi sobie od razu. Natomiast wychodzę z takiego założenia, że jeżeli ktoś wcześniej posiadał owczarka niemieckiego, to dla niego najlepszym psem jest owczarek. Uważam, że nie należy kogoś na siłę uszczęśliwiać inną rasą. Jeśli chce owczarka, dlaczego na siłę wciskać mu labradora? Pamiętać warto tylko to, że w społeczeństwie polskim spotyka się wiele osób, u których owczarek niemiecki budzi respekt, obawy i niekiedy wywołuje agresywne zachowania wobec jego opiekuna. Kojarzy się często z psami wojskowymi, policyjnymi, obronnymi. Natomiast labrador nie budzi wśród ludzi obawy, bo jest już utrwalona o nim opinia, że jest łagodny. Inną wykorzystywaną rasą są owczarki belgijskie. Przygotowaliśmy także 4 flat coated retrievery i mamy sygnały zwrotne, że bardzo dobrze się spisują. Przygotowaliśmy także ze względu na specjalne potrzeby psa rasy Rambla Doodle. Jest przedstawicielem rasy stworzonej z myślą o ludziach uczulonych na psy. Matka osoby niewidomej uczulona była na sierść. Rodzina chciała jednak, by taki pies u nich się pojawił. zdecydowali się właśnie na tę stosunkowo niedawno stworzoną rasę, bo pies ma włosy, a nie sierść. Do szkolenia jest to bardzo dobra rasa. Problemem jest ich cena. Jest bardzo wysoka. Wywodzą się z Australii i nie są rasą powszechną. Wykorzystuje się także inne psy, na przykład białe owczarki szwajcarskie, berneńskie psy pasterskie, pudle. Socjalizacja psa. Na różnych etapach przygotowania psa socjalizacja różnie wygląda. Na początku lokujemy psa w tak zwanych rodzinach zastępczych. Ważny element to przebywanie psa w mieszkaniu, tak by zapoznać go z różnymi dźwiękami i sytuacjami, z którymi się będzie później spotykał, bo odgłosy pralki, telewizora czy odkurzacza nie były czymś nieznanym. Gdy je zna, nie będzie się niepokoił czy bał. Alternatywnym okresowym rozwiązaniem jest przebywanie w kojcu. Dbamy o możliwość odpowiedniego kontaktu z innymi psami i ludźmi. To bardzo ważna sprawa, ponieważ w dużym stopniu wpływa na dalszy rozwój psa. Pies bierze udział w zajęciach zbiorowych, spotyka tam psy różnych ras. Uczy się posłuszeństwa, chodzenie, siadanie, przywoływanie. Jednym z istotniejszych ćwiczeń jest przechodzenie mijanki, slalomy obok innych psów. Jeśli na placu ćwiczeń opanujemy prawidłowe relacje w stosunku do innych psów, to później w mieście nie mamy niewłaściwych zachowań. Tresura. A potem najdłuższa praca, tresura. Powiem z uśmiechem, że to nie filozofia, tu trzeba się dużo nachodzić. Wszystkiego psa uczy się stopniowo. Przygotowuje się go m.in. do pracy w środkach komunikacji publicznej, w obiektach użyteczności publicznej, sklepach czy galeriach handlowych. Poznaje bardzo różne życiowe sytuacje. Przykładowo w banku zarówno podejście do bankomatu, kasy, miejsca do siedzenia, jak i do miejsca pobierania numeru do stanowiska obsługi. Nasze psy nie są uczone przywoływania na gwizd. Nie zawsze wiadomo, w czyje ręce przygotowany pies trafi, czy kobiety, czy mężczyzny. A ponieważ kobiety, które utrzymują psa, wszak są atrakcyjnymi osobami, dla wielu mogą być obiektem zaczepek. Najłatwiej taką zaczepkę zamienić na gwizd, że niby pogwizduje się na psa. Jeśli pies jest uczony takiego gwizdu zbliżonego do swoistego wyrazu zachwytu, to będzie się oglądał, obracał i rozpraszał. Jeśli nie jest przywoływany na gwizd, to całkowicie lekceważy takie zachowania. Komendy, których uczy się psy, używane są w danej fundacji. Nie są one ogólnopolskie czy światowe. Są oczywiście podobne. Zauważyłem, że gdy psy trafiały do osób mających już kiedyś psa przewodnika, przygotowywanego przez inną osobę, czyli używającą nieco innych komend, to nie przestawiała siebie na stosowanie innych słów. Przestawiała psa na nowe komendy. Przykładowo, można używać podczas nauki zarówno komendy leżeć lub waruj, lub jak to ktoś nazwał dla dowcipu, uwal się. Oczywiście inaczej jest, gdy dotyczy to jednej komendy. Problemem jest, gdy osoba odbierająca psa stosuje swoje nazewnictwo, którego pies w ogóle nie zna. Pies jest zwierzęciem inteligentnym i się przestawi, ale po co na dzień dobry utrudniać mu pracę? W końcowym etapie psa przygotowują dwie osoby. Treser czy treserka zakładają gogle i druga osoba asekuruje i podpowiada. Dzięki temu wychwytujemy elementy, które o psa musimy poprawić. Koniec szkolenia to formalny egzamin wewnętrzny w ramach fundacji. Jest dla nas ważny, bo wiemy, że pies może być przekazany osobie niewidomej. Gdy przygotowaliśmy psy dla Polskiego Związku Niewidomych, egzamin przeprowadzała komisja. W jej skład m.in. wchodziła osoba z uprawnieniami instruktora orientacji przestrzennej wskazana przez PZN. Przekazywanie psa, kurs zżywania. Uprzednio osoby odbierające nasze psy przyjeżdżały na 2 tygodnie do Piły. Stopniowo jednak zaczęliśmy przechodzić na inny system. To ja jeżdżę na miejsce, bo najtrudniejsze są pierwsze dni i dla nowego właściciela, i dla psa. Pies musi poznać nowe dla siebie zwyczaje właściciela, jego rodziny i nową miejscowość. Dziś głównie pracujemy tam, gdzie osoba niewidoma mieszka. Zgranie psa i właściciela to jeden cel. Drugi to pokazanie psu najważniejszych tras. Widzimy niekiedy pewne zniecierpliwienie osób niewidomych, chciałyby od razu wszystko z psem robić. Tymczasem z naszych doświadczeń wynika, że lepiej, gdy na początku robimy 2-3 najważniejsze dla właściciela trasy, przykładowo z domu do pracy, do sklepu i do przychodni. Gdy to się opanuje, wtedy osoba niewidoma zaczyna czytać psa. A nie jest to proste. Przykładowo zrozumienie, że pies sygnalizuje przejście. Na bazie doświadczeń osób, które już z naszymi psami chodzą, mogę powiedzieć, że niektórzy zaczęli czuć po 2 miesiącach, inni dopiero po 1,5 roku. Wtedy widać idealne zgranie po oddechu, po ruchu głowy, odczytanie, co pies chce przekazać. I właśnie po to jadę na miejsce, by takie informacje o sobie niewidomej przekazywać na bieżąco, gdy się dzieją. Uważam, że warto tak zakończyć przygotowanie. Dziękuję za rozmowę. Renata Olszewska. I fotografia ze strony http://niepełnosprawni.pl przedstawiająca psa rasy Labrador w szelkach.